Wracamy do naszej rozmowy o przemocy, gwałcie i presji w życiu społecznym. Skończyliśmy naszą rozmowę w drugiej części spostrzeżeniem, że się zdarza tak, że przemoc i gwałt jakby giną z tego obszaru materialnego, jakby przestajemy widzieć, no krew nie płynie z nosa, ktoś nie utyka, bo został pokopany, no to się zdarza, ale to już są tak rzeczy wyjątkowe i rzadko się pojawiające, że wręcz aż jak coś takiego się zdarzy, nam się wydaje, jakby wybuchła bomba atomowa, tak? To gdzieś tam na przykład jest jakaś przepychanka w jakichś manifestacjach ulicznych. Jeśli dzisiaj zdarzy się, że ktoś zostanie przy tym poturbowany i jeśli zdarzy się, bo to jest niezbędne, że zostanie to pokazane przez kamery, tak? I jeśli zostanie opatrzone odpowiednim komentarzem, to wtedy oczywiście to wygląda, jakby właśnie wybuchła bomba atomowa. Ludzie podnoszą ręce, mówią, to niemożliwe, wszyscy musimy być przeciw przemocy, musimy się tutaj połączyć ponad podziałami, żeby tu wykluczyć przemoc.
Najważniejsze, teraz jakieś echa zagłady się pojawiają,
tak,
prawda?
Coś takiego. Tak. Natomiast gdy rzecz się dzieje bardzo podobna, ale nie mająca efektów cielesnych, tak, takiego naruszenia dóbr cielesnych, to jest oczywiście po pierwsze o wiele trudniej to wychwycić, a po drugie, że jest to no, czasami skuteczniejsze, prawda? No, mówiłeś przed przerwą o rzeczy, która nawet jakby dopiero teraz sobie zdałem sprawę. Rzeczywiście to, co kojarzymy z wymiarem sprawiedliwości, to znaczy z tym, że no jest rzeczą normalną, ktoś czuje się obrażony, no to na przykład wzywa przed sąd. No, rzecz normalna, kiedyś powszechna, tak? Polacy sądzili się w Rzeczpospolitej nieustannie o różne rzeczy. Niemniej to się często dzieje procedurą, staje procedurą udręczania, tak? To znaczy nie ma szybkiego, krótkiego ustalenia racji, wyroku i tak dalej, tylko jest długi proces, w którym tak naprawdę ktoś może zostać doprowadzony do kompletnego bankructwa, tak? Zniszczony, bo samo prowadzenie tej sprawy przez lata wykańcza, tak? Emocjonalnie. Jeśli po jednej stronie jest jednostka, po drugiej stronie na przykład jest korporacja, jakaś gazeta, nie wiem, telewizja, no to stajemy w sytuacji przemocowej, de facto. Chociaż ta przemoc oczywiście jest jakoś tam ograniczona, no nic się takiego nie dzieje krwawego.
No mieliśmy ten proces Joanny Neifeld, który był dosyć głośny swego czasu, tak? Kiedy ona oskarżyła o jakieś finansowe powiązania pomiędzy polskimi środowiskami, powiedzmy proaborcyjnymi, a jakimiś zagranicznymi ośrodkami finansującymi tego typu akcje. No i ten jej proces ciągnął się latami. De facto wykluczył tą publicystkę z życia no, publicznego, tak? Znaczy ona się właściwie po tej akcji, wieloletnim tym procesie, w ogóle wycofała, tak?
Nie podniosła.
Oczywiście tam mogłyby stać za tym inne wybory życiowe, ale jednak jakby skutek został osiągnięty. Znaczy człowiek o bardzo dużej odwadze takiego publicznego dyskutowania i podnoszenia trudnych argumentów i oczywiście ostrych starć jednak został złamany, tak? I zupełnie jakby wycofał się z dyskusji.
To tylko jeden z przykładów. Pewnie można by było znaleźć inne i jakby też z tym czy innym wektorem. Natomiast no to jest zwrócenie uwagi na fakt, że proszę szanownych państwa, przemoc i gwałt mogą się na naszych oczach i w naszej rzeczywistości odbywać w sposób bezszelestny. Tak? Po prostu nie ma reportaży z obdukcji lekarskich i ze szpitala. Nie ma zabitych, no nie ma, jak się wydaje, rannych, a z drugiej strony są ludzie, którzy tracą głos, tracą swoje miejsce w życiu publicznym. No, nie będziemy wymieniali już nazwisk, ale to były także w dziejach III RP przypadki ludzi, którzy zostali skutecznie wyeliminowani na lata z życia publicznego na zasadzie nie wyroku żadnego sądowego, tylko na przykład bardzo skutecznego pomówienia medialnego. Ludzie, którzy przestawali być osobami życia publicznego. I prawdę mówiąc, wszyscy albo ogół społeczeństwa mieli o tych ludziach obraz tych ludzi kompletnie wypaczony, nieprawdziwy. Dokładnie można powiedzieć, że możemy użyć tutaj tego wyrażenia, że słowa ich złamały ludzi. Prawda? Nie trzeba było innego rodzaju przemocy. Wystarczyła tego rodzaju.
Czyli to był gwałt.
No, coś w tym rodzaju. Tak, właściwie nie przemoc, no tylko gwałt.
Pytanie
tak.
Właśnie, czy, bo my tak teraz używamy cały czas tego sformułowania przemoc na każdą sytuację, tak? Czyli, że tak. Trochę sami wpisujemy się w to mówienie.
pewnie, schemat.
Tak, ale być może po prostu przemoc też potrzebuje swoich przymiotników, tak? Znaczy do określenia w zależności od sytuacji. To znaczy, że może być
niesprawiedliwa przemoc.
Albo sprawiedliwa, która, nie wiem, wypycha najeźdźcę z kraju, tak? No bo przecież to też są takie konkretne sytuacje historyczne, tak? Kiedy się broni jakby tkanki własnej kultury, ale i życia biologicznego.
No ciągle obchodzimy rocznicę zwycięskiej albo niezwycięskiej przemocy, tak? Jak się obchodzi rocznicę Powstania Warszawskiego, to obchodzimy rocznicę, w której ludzie, którzy wystąpili do tego powstania, mieli zamiar niszczyć Niemców. Nie mieli zamiaru po prostu, jakby to powiedzieć elegancko, dać świadectwo uniwersalnym wartościom. Jak to niedawno usłyszałem, to oczywiście prawda, do tego zmierzali, ale tak naprawdę ich bezpośrednim tym, do czego biegli tego dnia, to było, gdyby ich zapytać, to było wyrzucić Niemców z Warszawy, niszczyć Niemców i tak dalej. To język precyzyjnie
zabijać
opisywał.
Po prostu.
No, tak, trzeba powiedzieć tak, no tak jak na tekstach z tamtego czasu mamy świadectwa jasnej co do tego smutnej, ale konkretnej świadomości. Walka na tym polega. Więc oczywiście nawet można powiedzieć, ubolewamy, że tego rodzaju uderzenie, że te uderzenia okazały się nieskuteczne i że nie udało się opanować Warszawy, że nie udało się wyrzucić Niemców z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To trudno inaczej opisać, jak w języku, no nawet nie właśnie przymusu, tylko jednak przemocy, użycia siły. Użycie siły było wtedy rzeczą niezbędną. Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu w rozmowie, w którym trzeba było powiedzieć, że świat, który pozbywa się tego odróżnienia, przemoc i gwałt, staje się w pewnym momencie światem ludzi bezbronnych w sytuacji konfliktu, takiego konfliktu, który jest naprawdę groźny. To jest trochę tak, że kiedyś się śmialiśmy z pacyfistów, tak? Którzy na przykład na Zachodzie manifestowali w obronie Związku Radzieckiego, bo uważali, że jest on przedmiotem bezprecedensowej agresji sił kapitalizmu. I teraz oczywiście no, tam dyskutować te wszystkie konflikty między Ameryką i Związkiem Sowieckim, to były konflikty także pewnych interesów
tych partykularnych. Spraw, tak.
Niemniej, jak się siedziało w środku obozu sowieckiego, to się miało świadomość, że każde uderzenie w system sowiecki jako system, tak, jest jakoś uderzeniem na rzecz wolności, tak, tych, którzy siedzą w więzieniach. Więc można powiedzieć, ta historia do nas wraca i wróci. Sytuacja, w której ludzie są przekonani, że przemoc jest słowem przeklętym, tak, że po prostu w ogóle nigdy się nie używa przemocy, stają w niektórych sytuacjach z rozłożonymi rękami, no nie wiedzą co możemy zrobić? Gdzieś tam życie ludzkie stało zaatakowane. Co można zrobić? Urządzić marsz przeciw przemocy, prawda? Ale to nie jest adekwatna odpowiedź. Oczywiście żyjemy w czasach, w których przemoc, w których generalnie, co do zasady, państwo ma monopol na przemoc. Czyli no nie urządza się, na przykład to chyba bardzo dobrze, że do tego doszliśmy.
Samosądów.
Nie urządza się ani samosądów, ani nie urządza się jakichś spontanicznych grup, które będą się posługiwały przemocą, bo muszą odpowiedzieć na jakiś gwałt. To zrozumiałe. Niemniej moment, w którym na przykład samemu państwu odmówilibyśmy przemocy, możliwości stosowania przemocy. Tak? Był taki, nie wiem, czy pamiętasz, cała ta dyskusja, gdy w Hiszpanii, tak? Był taki moment, że kraj Basków chciał się tam po raz kolejny odłączyć. Przecież to jest jak zwykle dyskusja, kto ma prawo, kto nie ma prawa. Państwo broniło swojej jedności, tak? Używało do tego policji. Bardzo łatwo jest pokazać ludzi, którym płynie krew z nosa, policję z tarczami i pokazać to jako jednoznaczny obraz, kto ma rację. Rację mają ci, którym płynie krew z nosa.
No nawet ostatnio u nas mieliśmy taką sytuację z jednym z napastników. Prawdopodobnie mordercy, którego policja twardo ujęła wedle zresztą przepisów ustawy i tak dalej, ale wzbudziło to ustawę, że godność została mu odebrana, ponieważ został wyprowadzony w majtkach i został przyciśnięty do ziemi, tak? Podczas gdy jego wina niemalże na starcie była oczywista. No oczywiście, że sąd musi być przeprowadzony, ale ustawa o stosowaniu przemocy w jakich wyjątkowych sytuacjach przez policję jednoznacznie określa prawa policji w tej sprawie i nikt jakby nie kwestionuje w ogóle tej ustawy, poza jakimś moralnym oburzeniem, które się przetoczyło przez media społecznościowe i które się powtarza regularnie.
No cóż, z całą pewnością to, że żyjemy w świecie, w którym włożono wiele starania, żeby ograniczyć sytuację przemocy, jest jest wielkim dobrem, które ułatwia nam wszystkim życie i powoduje, że zapewne możemy żyć godniej. Niemniej rozmawialiśmy tutaj o sytuacjach, w których oznacza to po prostu wrzucenie słowa przemoc, presja, nacisk do jakiegoś piekła, z którego tylko czasami w tajemnicy, tak, trochę jak w świecie, w którym nikt nie mówi, że istnieje, tak, wyciąga się jakieś instrumenty i używa ich, ale udaje się, że tego nie ma. Tak. To rozmawialiśmy o tym, że ta fałszywa świadomość przemocy, nieumiejętność odróżnienia jej od gwałtu, niechęć do tego, żeby odróżniać w tym przypadku, że to wszystko czyni nas moralnie bezbronnymi w sytuacji, w której, jak się wydaje, mamy obowiązek wystąpienia razem, solidarnie, w obronie na przykład słabych, tak? Najsłabszych, których konkretnie w sytuacji takiej czy owakiej, w autobusie albo w czasie wojny, trzeba dać nie tylko świadectwo jakiejś bezkształtnej, po prostu ogólnej, abstrakcyjnej odwagi cywilnej, no ale takiej, która również po prostu wie, że używa się wszystkich dostępnych, możliwych, cywilizowanych, moralnie słusznych środków, żeby powstrzymać gwałt. Dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.